Gość dnia w Radiu Rodzina.
Co roku w kwietniu obchodzimy bardzo smutną rocznicę, dlatego że wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD strzałem w tył głowy zamordowali 22 tysiące polskich oficerów, urzędników i przedstawicieli inteligencji. Przez kilkadziesiąt lat o zbrodni nie było wolno mówić ani pisać. Kłamstwem próbowano wymazać pamięć o bohaterach. Nie udało się, dlatego że oni są ciągle żywi w naszych wspomnieniach. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jutro, 13 kwietnia, będziemy przeżywali Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To także 84. rocznica tej zbrodni. Dziś w studiu naszego radia moim i Państwa gościem jest pan Sławomir Mrugalski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Dzień dobry, panie Sławku, cieszę się, że przyjął pan moje zaproszenie.
Dzień dobry księdzu, dzień dobry radiosłuchaczom.
Chcemy skorzystać z pana wiedzy historycznej i to pierwsze pytanie, które chcielibyśmy postawić, bo myślę, że ono jest bardzo ważne i ono będzie też takim przyczynkiem do naszej rozmowy. Czym w ogóle jest zbrodnia katyńska i jaka jest jej geneza?
Moim zdaniem zbrodnia katyńska to akt sowieckiego terroru. Był to systemowy mord dokonany na polskich oficerach, jeńcach wojennych, którzy byli chronieni międzynarodowymi konwencjami wojennymi. Był to mord dokonany na elicie polskiego społeczeństwa, bowiem musimy pamiętać, że wśród pomordowanych poza zawodowymi oficerami Wojska Polskiego znaleźli się zmobilizowani przedstawiciele inteligencji. Prawnicy, lekarze, nauczyciele, urzędnicy, duchowieństwo, policjanci oraz przedstawiciele świata nauki i sztuki. Między innymi wykładowcy akademiccy przecież byli wśród tych żołnierzy. A geneza tej zbrodni, myślę, że genezy należy upatrywać w imperialistycznych planach Związku Sowieckiego, który widział Polskę jako jedną z republik sowieckich. I przeszkodę na drodze do ekspansji rewolucji komunistycznej na zachód Europy. Pamiętajmy, że w roku 1920 Polska zniweczyła plany bolszewików, więc należało ją unicestwić. No i w tym celu 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisano porozumienie sowiecko-niemieckie o najeździe na Polskę i podziale jej terytorium. Stalin zdawał sobie sprawę, że patriotycznie usposobione elity polskie utrudnią mu ujarzmienie polskiego społeczeństwa, no i podjęli decyzję o tym, że najlepiej będzie ich eksterminować.
Panie Sławku, to już troszeczkę wybrzmiało, ale zależy mi na tym, żeby jeszcze raz to podkreślić. Kim byli więźniowie, którzy zostali rozstrzelani w Katyniu? Myślę, że można powiedzieć, że to była elita polskiego społeczeństwa.
No niewątpliwie, proszę księdza, niewątpliwie to była elita. Więźniowie, których rozstrzelano w Katyniu, to byli oficerowie wojska i policji, którzy dostali się do niewoli sowieckiej w wyniku agresji Związku Sowieckiego w dniu 17 września 1939 roku, kiedy Polska już ponad dwa tygodnie samotnie walczyła z Niemcami. No i przede wszystkim byli to zawodowi wojskowi, no i przedstawiciele służb mundurowych, ale tak jak już wspomniałem, byli to zmobilizowani przedstawiciele inteligencji polskiej, czyli tej najbardziej twórczej warstwy społecznej.
Kolejne pytanie, w jaki sposób zostali zamordowani polscy jeńcy wojenni?
3 kwietnia 1940 roku w lesie katyńskim pod Smoleńskiem strzałami w tył głowy z broni krótkiej zaczęto mordować pierwszych jeńców z obozu w Kozielsku. Ciała grzebano na miejscu w wykopanych wcześniej dołach śmierci. W Charkowie mordowano jeńców przywiezionych z obozu w Starobielsku, a zwłoki wrzucano do dołów śmierci w Piatichatkach pod Charkowem. W kwietniu i maju wymordowano około 7 tysięcy jeńców z więzień na terenie Ukrainy, których ciała zakopano w podkijowskiej Bykowni. Zaś w Kuropatach koło Mińska zakopano ciała jeńców więzionych na terenie Białorusi. Takim głównym mordercą był nijaki Walerii Błochin. W sumie oprawców było około 30, no i proszę sobie wyobrazić, że 30 mężczyzn wymordowało blisko 22 tysiące.
Wydaje się to niemożliwe po ludzku.
Przerażające. Mhm. Przekracza wyobrażenie.
Że człowiek może się posunąć aż tak daleko. Później, nie wiem, działa automat. No, możemy przypuszczać, jak oni musieli, nie wiem, no właśnie, to poczucie winy w sobie też jakoś zabijać chyba.
Zagłuszali, no. Przekazy mówią, że alkohol był na porządku dziennym. Poza tym oni chyba to wypierali, te zbrodnie, ze świadomości, bo kiedy się czyta źródła na ten temat, to mówią, że pamiętają tylko tych pierwszych. Później to już nie miało znaczenia. Wszystko się powtarzało, więc być może świadomość i uczucia nie działały. Wyłączone zostały taki mechanizm obronny zbrodniarza.
Panie Sławku, ta zbrodnia, straszna zbrodnia katyńska została dokonana wiosną 1940 roku, ale właśnie ktoś wcześniej musiał podjąć taką decyzję. Kiedy to było i kto to uczynił?
O, te decyzje, ta decyzja o wymordowaniu polskich oficerów zapadła na najwyższym szczeblu władz Związku Sowieckiego. Zbrodnia popełniona została na mocy tajnej uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików w dniu 5 marca 1940 roku. Podobno z inicjatywą wyszedł szef NKWD Ławrienti Beria, który przedłożył Stalinowi pisemną propozycję dokonania tego mordu. Dokument podpisali Stalin, Beria, Mołotow i Woroszyłow, a więc były to najważniejsze osoby w ówczesnym państwie sowieckim. Sama wierchuszka.
Ten dokument, który został podpisany, on był wyrokiem śmierci. Czy nad oficerami zatem odbył się sąd? Czy właśnie oni mogli skorzystać z prawa do obrony?
Nie, żadnego procesu sądowego nie było. Mordu dokonywano na mocy wspomnianej tutaj uchwały. Owszem, więzieni w obozach oficerowie i funkcjonariusze byli przesłuchiwani, a nawet próbowano ich werbować na służbę do Sowietów, ale nie mieli żadnego prawa do obrony i nie posiadali świadomości tego, że wydano na nich wyrok śmierci.
Wiemy już, że zbrodniarzy było około 30, dlatego chcemy też jeszcze raz zapytać, jaka była liczba ofiar?
W masowych egzekucjach polskich jeńców, którzy byli uwięzieni w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku, i podkreślę to jeszcze raz, że byli to głównie oficerowie Wojska Polskiego, w sumie zamordowano około 22 tysięcy Polaków, ale nie tylko ginęli oficerowie polskiej narodowości, bo byli wśród nich również oficerowie narodowości ukraińskiej, żydowskiej i niemieckiej. No i mało znany fakt, że wśród ofiar znalazła się też jedna kobieta. Była to córka dowódcy Powstania Wielkopolskiego, twórcy Wojsk Wielkopolskich w 1919 roku, córka generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, pani Janina Lewandowska.
Panie Sławku, bardzo często, kiedy przeżywamy tą kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej, pojawia się także to hasło, żeby dążyć do prawdy. Mamy też do czynienia z kłamstwem katyńskim. Na czym ono polega, to kłamstwo katyńskie?
No, kłamstwo katyńskie polega na tym, że zaprzecza się temu, że zbrodni dokonali Sowieci i odpowiedzialność zrzuca się na Niemców. No i kłamstwo swoją genezą, to kłamstwo sięga roku 1941, kiedy po agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki Sowieci nawiązali stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie i 30 lipca podpisany został układ, który przeszedł od nazwisk sygnatariuszy do historiografii pod nazwą Sikorski-Majski. Na mocy tego układu Sowieci przeprowadzili amnestię w sierpniu 1941 roku, zwalniając Polaków z więzień i łagrów. Generał Anders, który również został zwolniony z więzienia na Łubiance, rozpoczął na terenie Związku Sowieckiego tworzenie Armii Polskiej. No i wtedy okazało się, że do dyspozycji ma raptem 1658 oficerów. Po reszcie ślad zaginął. Rozpoczęto poszukiwania tych ludzi. Akcją poszukiwawczą kierował ocalały z obozu jenieckiego w Starobielsku rotmistrz Józef Czapski. 3 grudnia 1941 roku na Kremlu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył uczestniczyli generałowie Sikorski i Anders i spotkanie odbyło się ze Stalinem. Panowie zapytali Stalina o los nieodnalezionych jeńców, na co Stalin cynicznie odpowiedział, że uciekli. Na pytanie Andersa dokąd odpowiedział, że być może do Mandżurii. I nie udzielono tutaj prawdziwej odpowiedzi. Po ujawnieniu zbrodni katyńskiej przez Niemców w kwietniu 1943 roku Sowieci zrzucili od razu winę na nich, a kiedy już Armia Czerwona na nowo wkroczyła na Smoleńszczyznę, oddziały NKWD rozkopały groby i usunęły z nich wszelkie listy, gazety, dokumenty, które nosiły datę z wiosny, zimy wiosny 1940 roku. A na ich miejsce podrzucono spreparowane dokumenty z datami z roku 1941, co miało sugerować, że zbrodni dokonali Niemcy. No i taka oficjalna wersja została przyjęta. Sowieci nawet powołali specjalną komisję do zbadania tej zbrodni. Na czele tej komisji stanął Bondarienko, no, który oficjalnie za winę dokonania zbrodni przypisał Niemcom. No i ta wersja funkcjonowała aż do roku 1990. I dopiero 13 kwietnia 1990 roku sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i pierwszy prezydent Związku Sowieckiego Michaił Gorbaczow przyznał, że mordu na Polakach w Katyniu dokonało NKWD. Dwa lata później, w 1992 roku, prezydent Rosji Borys Jelcyn ujawnił dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, a podczas jego wizyty w Warszawie w 1993 roku złożył kwiaty pod krzyżem katyńskim na cmentarzu wojskowym na Powązkach i powiedział: wybaczcie. No, było to oficjalne przyznanie się do winy, ale ja osobiście uważam, że kłamstwo katyńskie funkcjonuje nadal. Wprawdzie Rosjanie przyznali się do tego, że oni są winowajcami, nie Niemcy, ale kiedy Gorbaczow wyraził na to zgodę w 1990 roku, zlecił wyszukanie jakiegoś swoistego usprawiedliwienia tej zbrodni. No i wtedy Rosjanie ukuli kłamliwą tezę o rzekomych zbrodniach, jakich mieli dokonać Polacy na wziętych do niewoli żołnierzach bolszewickich w roku 1920. No i proszę państwa, przecież Putin to kłamstwo powtarza do dziś.
I o tym trzeba pamiętać i o tym głośno trzeba mówić, szczególnie na antenie Radia Katolickiego. Panie Sławku, czy w kontekście tego kłamstwa katyńskiego możemy teraz zapytać właśnie o to, na czym polega i czym jest polskie śledztwo katyńskie, które jest prowadzone od 2004 roku?
No tak, od 2004, ale ja chciałbym jeszcze wspomnieć, że wcześniej, w roku już tu wspomnianym 1990, Rosja rozpoczęła śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. Trwało ono niezwykle długo, bo 14 lat, właśnie do 2004 roku, ale zostało umorzone przez Główną Prokuraturę Wojskową Rosyjską. Natomiast strona polska nie otrzymała żadnych dokumentów, ani odpisów tych dokumentów, ani żadnych kopii z Moskwy, a kilka tomów samego śledztwa zostało przez Rosjan utajnionych. No i wtedy, w listopadzie 2004 roku, prokuratorzy z Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli własne śledztwo katyńskie. Jednak z uwagi na upływ czasu i fakt, że zarówno mocodawcy, jak i wykonawcy mordu już nie żyją, jak IPN informuje, śledztwo to ma przede wszystkim charakter historyczny. Nie jesteśmy już w stanie nikogo pociągnąć do odpowiedzialności, nawet symbolicznie, no.
Czy ta zbrodnia, o której dzisiaj mówimy, zbrodnia katyńska, czy ona ma charakter ludobójstwa? Mocne słowa, ale o tym nie bał się mówić świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Mm-hmm. O tym nie tak dawno wspominał także obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. To było ludobójstwo, bo przecież Rosjanom czy Sowietom zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby wyniszczyć naród polski, społeczeństwo tak, polskie.
Tak, zgadza się. Ja, proszę państwa, pojęcie ludobójstwo zostało sformułowane dopiero w 1948 roku i dokonał tego polski i amerykański prawnik żydowskiego pochodzenia, Rafał Lemkin. I była to reakcja na ogrom zbrodni, jakie zostały dokonane w okresie II wojny światowej. Wcześniej ludzkość nie znała takiego ogromu zbrodni. No i według definicji stworzonej przez Lemkina, ludobójstwo jest zbrodnią przeciwko ludzkości i definiuje się ją jako celowe wyniszczanie całych lub części narodów poprzez fizyczne zabójstwa członków danej grupy. No i w myśl tej definicji, według mnie, zbrodnia katyńska nosi wszelkie znamiona ludobójstwa.
W Polsce takie oficjalne upamiętnienie ofiar zbrodni NKWD stało się możliwe dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 roku. Od tego czasu powstały tysiące pomników i tablic. W ramach programu Katyń Ocalić od zapomnienia posadzono już blisko 5 tysięcy dębów. Jakie jeszcze inne upamiętnienia możemy wymienić w naszej ojczyźnie, w Polsce oraz te pozostałe na całym świecie, bo tych znaków jest chyba bardzo wiele.
No, jest sporo i to właśnie nie tylko na terenie naszego kraju, ale również w miejscach dosyć odległych od Polski. No tak jak ksiądz powiedział, pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej jest czczona w postaci pomników, tablic pamiątkowych czy nazw ulic. Sadzone są dęby pamięci, pod którymi się umieszcza tabliczki z nazwiskami pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni. I dzieje się tak nie tylko w Polsce, tak jak ksiądz powiedział, również na całym świecie. Pomniki katyńskie znajdują się w Budapeszcie na Węgrzech, Johannesburgu, Chicago w Stanach Zjednoczonych, Londynie, Toronto. No nie sposób wymienić wszystkich miejsc. Właściwie chyba wszędzie tam, gdzie znajduje się jakaś diaspora polska, to w jakiś sposób pamięć o tej zbrodni jest czczona. Ja tutaj sobie pozwolę na taką osobistą refleksję, bo chciałbym powiedzieć, że jednym z tych licznych pomników jest mi szczególnie bliski. Pomnik ten znajduje się na cmentarzu parafialnym w Parzynowie i upamiętnia dwóch braci pochodzących z Parzynowa, Kazimierza i Tadeusza Mocków, którzy padli ofiarą zbrodni katyńskiej. Jeden z nich był policjantem, a drugi był nauczycielem, który został zmobilizowany w sierpniu 1939 roku do wojska. No i obaj dostali się do niewoli sowieckiej i ponieśli śmierć. Ponieśli śmierć tam, na tej nieludzkiej ziemi. No i tablica ta, pomnik ten, na którym znajduje się tablica z imionami i nazwiskiem pomordowanych braci, posiada jeszcze taki specyficzny element, bo jest to urna z ziemią katyńską, pobraną z mogił w Katyniu przez świętej pamięci pana Ludwika Walczaka, żołnierza Armii Krajowej, żołnierza wyklętego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we Wrocławiu, który zainicjował upamiętnienie w ten sposób braci Mocków. No i udało się przy wsparciu ludzi zaangażowanych 13 kwietnia 2011 roku odsłonić ten pomnik. No i jest to taki symboliczny grób braci Mocków na ich rodzinnym parafialnym cmentarzu, bo ich prawdziwe mogiły są tam daleko na wschodzie.
Tak, cieszymy się, że to są bohaterowie z naszego podwórka, bo to jest przecież powiat ostrzeszowski.
Tak, powiat ostrzeszowski.
Parzynów należy do powiatu ostrzeszowskiego. 22 tysiące ofiar zbrodni katyńskiej. Mhm. Czy możemy, panie Sławku, wskazać kilka sylwetek, może wybranych osób, które zostały zamordowane nie tylko w Katyniu, ale także Charkowie, Kalininie, Kijowie i Mińsku, może także tych, którzy są związani z naszą tutaj ziemią, z naszym miastem, z naszym regionem?
Tak, możemy, proszę księdza, obok, właściwie na terenie Technikum imienia świętego Józefa w Kaliszu znajduje się obelisk, w którym są wymienione nazwiska niektórych z tych ludzi, którzy byli związani przed II wojną światową z Kaliszem, tutaj pracowali albo stąd pochodzili, no i ponieśli śmierć z rąk Sowietów. No i pozwolę sobie tutaj wymienić te nazwiska i powiedzieć o nich kilka słów, żeby przybliżyć te postacie. Ksiądz podpułkownik Edmund Nowak, urodzony w 1891 roku, naukę w szkole średniej rozpoczął w Koninie i kontynuował ją w szkole handlowej w Kaliszu, ale przerwał ją i wstąpił do niższego seminarium duchownego we Włocławku. W maju 1920 roku ochotniczo wstąpił do duszpasterstwa wojskowego. W 1939 roku służył w duszpasterstwie Armii Lublin. Aresztowany został przez Sowietów i osadzony w Kozielsku, a następnie w Ostaszkowie. W obu miejscach aktywnie i konspiracyjnie pełnił posługę religijną. Zamordowany wiosną w 1940 roku w Twerze, pogrzebany w Miednoje. O jego posłudze kapłańskiej zachowała się relacja jednego z uwięzionych oficerów, który opowiada, jak to w Wielką Sobotę 23 kwietnia 1940 roku ksiądz pułkownik Edmund Nowak chodził od celi do celi i błogosławił święcone. Tym święconym był po prostu tylko kawałek chleba, ale no, dotrzymywano tradycji nawet w tak okropnych, okrutnych warunkach. Więc postać bardzo odważna, nietuzinkowa można powiedzieć i wywodząca się tutaj związana z Kaliszem. Kolejną osobą to podporucznik rezerwy Stanisław Anglik, urodzony w 1899 roku. Od 1917 roku był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej, a po demobilizacji kształcił się w seminarium nauczycielskim w Łodzi, następnie zaś na wyższych kursach nauczycielskich w Warszawie. Od 1933 roku mieszkał w Kaliszu i był nauczycielem w szkole powszechnej. Żegnając się z żoną pod koniec sierpnia 1939 roku i swoimi dwiema córeczkami, powiedział do jednej z nich: nie płacz, Zochna, przywiozę ci lalkę z Berlina. Został zamordowany wiosną 1940 roku w Charkowie, a po latach jego córka Zofia Stefaniak wspominała, że pod koniec 1939 roku do ich domu dotarła nie lalka i nie z Berlina, a pismo z obozu nieznanego im Starobielska. Była to ostatnia informacja od jej ojca. Już nigdy więcej ojca nie zobaczyła. Kolejną postacią to podkomisarz Czesław Przedpełski, rocznik 1890. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, podporucznik Wojska Polskiego. W latach 1931-35 był zastępcą naczelnika więzienia w Kaliszu, a od sierpnia 1939 roku pełnił funkcję naczelnika więzienia w Ostrowie Wielkopolskim. No i w wyniku ewakuacji dostał się do Pińska, gdzie został aresztowany przez Sowietów. Oskarżany był w czasie śledztwa o to, że jako naczelnik więzienia miał się znęcać nad więźniami komunistycznymi. Takie oskarżenie mu postawiono. On zdecydowanie zaprzeczał. Nie wiadomo, co się z nim stało. Ślad po nim zaginął. Nie ma go na listach katyńskich. Ślad po nim zaginął, ale gdzieś tam na wschodzie przepadł i wieść o nim przepadła. Kolejna postać to komisarz służby więziennej Aleksander Stucholski, rocznik 1889, absolwent seminarium nauczycielskiego w Wymyślinie koło Płocka. W wojnie polsko-bolszewickiej służył w więziennictwie. W lipcu 1920 roku wstąpił do Armii Ochotniczej dowodzonej przez generała Józefa Hallera i brał udział w tej wojnie. Po demobilizacji w 1921 roku powrócił do służby w więziennictwie, a po ewakuacji na wschód we wrześniu 1939 roku został w październiku aresztowany przez Sowietów i osadzony w więzieniu w Łucku. No i też jest ofiarą zbrodni sowieckiej. No i ostatnia postać, posterunkowy Michał Binduga, rocznik 1899, również uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1925 roku rozpoczął służbę w policji, a od 1920 roku bez przerwy pełnił ją w Kaliszu i tutaj mieszkał. 3 września 1939 roku był ostatnim policjantem kaliskim, któremu zlecono konwojowanie na wschód grupy internowanych Niemców. Został aresztowany 18 września 1939 roku pod Równem i osadzony w obozie w Ostaszkowie, a wiosną 1940 roku zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje. No, proszę zwrócić uwagę, że to byli mężczyźni w sile wieku, 40-50 lat najwyżej. Wszyscy właściwie byli uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej, więc doświadczenia z Rosjanami już mieli wcześniejsze. No jak tu nie mówić, że ten mord kadyński był jakąś zemstą za przegraną przez Sowietów w 1920 roku? No coś w tym jest.
Panie Sławku, dzięki Pana obecności tutaj w naszym studiu ta rozmowa staje się taką prawdziwą lekcją historii, lekcją bardzo ważną dla nas, Polaków, dla słuchaczy naszego radia. Cały czas się zastanawiam, jak tę pamięć o zbrodni katyńskiej przekazywać czy utrwalać wśród młodego pokolenia. I wiem, że uczniowie naszej szkoły, bo przecież Technikum im. Świętego Józefa w Kaliszu znajduje się w sąsiedztwie naszego radia, przygotowało produkcję filmową o Kaliszanach, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Bardzo piękna, szlachetna inicjatywa. Czy możemy troszeczkę o niej opowiedzieć na zakończenie naszej rozmowy?
Oczywiście, proszę księdza, oczywiście. Ale na początek powiem, że nie jest to pierwsza produkcja filmowa dotycząca zbrodni katyńskiej, ponieważ pierwsza powstała w 2022 roku i była to, traktowała o historii właśnie posturunkowego Michała Bindugi i mieliśmy to szczęście, że mogliśmy przeprowadzić wywiad z synem świętej pamięci pana Bindugi, który nam opowiedział historię swojego ojca. A teraz ukończyliśmy, mówię my, bo grupa nauczycieli, czworo nas jest, to obok mnie koleżanki Katarzyna Kaftanowicz, Katarzyna Reszke i kolega Cezary Promny. Jesteśmy takimi opiekunami tego projektu. No i poza tym rzesza blisko 20 uczniów naszej szkoły, którzy zaangażowali się w sposób niezwykły w nakręcenie filmu pod tytułem Katyń ocalić od zapomnienia. Tytuł jest zaczerpnięty właśnie z tego pomnika, który znajduje się na terenie szkoły. I film opowiada historię tych pięciu mężczyzn, tych pięciu ludzi, których nazwiska przed chwilą wymieniłem i pozwoliłem sobie tutaj takie krótkie informacje na ich temat przekazać, żeby no, nie tylko suche fakty pokazać, ale również trochę więcej powiedzieć o nich, żeby chociaż na chwilę pamięć o tych ludziach wróciła. No i będzie film miał premierę, że tak się wyrażę, w najbliższą sobotę, 13 kwietnia, a więc w Dzień Katyński, w kościele garnizonowym w Kaliszu tutaj. No, chcę jeszcze tutaj dodać, że planujemy pojechać z uczniami do Opatówka, do Domu Kultury na starej stacji kolejowej, gdzie znajduje się, tam kręciliśmy również sceny, gdzie znajduje się takie małe kino na 30 osób. Jesteśmy umówieni z panem kierownikiem, że tam też sobie taką premierę kinową naszego filmu zrobimy. Także czczenie pamięci, a właściwie zachowywanie pamięci o tych ludziach, no w taki sposób powiedzmy interaktywny, gdzie młodzi ludzie mogą się wcielić w te postacie, gdzie ubierają się w mundury, gdzie ubierają się w stroje, no stylizowane na stroje z lat 30., no myślę, że pomagają młodym ludziom bardziej zrozumieć tragedię, jaką przeżyli nasi dziadowie, nasi pradziadowie, bo to już tyle lat minęło, i bardziej docenić. A poza tym, no, dzięki temu ci ludzie tutaj wymienieni z imienia i z nazwiska, no, ożywają choćby symbolicznie na ekranie, więc pamięć o nich nie zaginie.
Tak, zostali ocaleni od zapomnienia.
Dokładnie, tak można powiedzieć.
Bardzo piękna, szlachetna inicjatywa. Cieszymy się, że takie ciekawe projekty powstają w Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, tragedia Katynia i walka z kłamstwem katyńskim to doświadczenie bardzo ważne dla kolejnych pokoleń Polaków. To przecież część naszej historii, naszej pamięci i naszej tożsamości. W tych dniach, jutro szczególnie, chcemy oddać wspólnie hołd pomordowanym w Katyniu. Chcemy modlić się za nich i chcemy na zakończenie naszej rozmowy, naszej audycji powiedzieć, że chwała bohaterom, cześć ich pamięci. Panie Sławomirze, bardzo dziękuję, że pan przyjął moje zaproszenie, że nam pan opowiedział właśnie i przypomniał, na czym polegała zbrodnia katyńska i jaka była geneza tej zbrodni. Dziękuję za bardzo ciekawą i bardzo ważną rozmowę.
A ja, księdzu, dziękuję za zaproszenie i zaufanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i do usłyszenia przy następnym spotkaniu.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.